czyta Reda Haddad.
I cóż myślicie, mości panowie? Zawołał Cyrulik. O tych ludziach, którzy z uporem utrzymują, że to hełm, a nie miedniczka. Ktokolwiek waży się twierdzić przeciwnie, rzekł Don Kichot, pokaże mu, że kłamie, jeśli jest pasowanym rycerzem, a jeśli tylko giermkiem, że łże stokrotnie. Nasz balwierz Mikołaj, przytomny temu wszystkiemu, jako że znał już wybryki naszego rycerza, chciał poprzeć szaleństwo Don Kichota, przeciągając ów żart tak, aby wszyscy mieli do śmiechu przyczynę. Rzekł tedy do Cyrulika. Mości balwierzu lub ktokolwiek jesteś, czy wiesz waść, że my jednym rzemiosłem się paramy? Oto już lat 20 z górą, jak się wyzwoliłem na majstra. Znam się na wszystkich narzędziach i naczyniach balwierskich, od największego do najmniejszego. Byłem także żołnierzem w młodości, dlatego też wiem, co to jest hełm, przyłbica, szyszak, misiurka i inne rzeczy do rynsztunku żołnierskiego należące. Owóż powiem wam, że według mego rozumienia ta sztuka zbrojna, którą ten dostojny pan w rękach trzyma, nie tylko nie jest balwierską miedniczką, ale tak się od niej różni, jak czarne od białego, a prawda od kłamstwa. Potwierdzam, że to jest hełm, lubo niezupełny. I sporów tym trzymać nie trzeba, rzekł Don Kichot, gdyż brak mu blachy ruchomej. Prawda, przydał pleban, który zmiarkował już zamiar mistrza Mikołaja. Kardenio, Don Ferdynand i wszyscy przytomni także to potwierdzili. Audytor nie omieszkałby się przyczynić do tej uciechy, gdyby nie zaprzątała go była mocno sprawa Don Ludwika. Tak się w myśli swoje ponurzył, że prawie na te figle nie zważał. Boże mi odpuść! Zawołał wówczas wyszydzony Cyrulik. Czyż podobna, aby tylu statecznych ludzi miedniczkę za szyszak uznawało? Rzecz ta mogłaby wprawić w osłupienie całą, choćby najbardziej uczoną wszechnicę. Dosyć na tym. Jeśli to prawda, że miedniczką jest hełm, wtedy i kubaka na osła siodłem na konia się okaże, jak ten pan powiada. A mnie się zdawa, że to kubaka, odparł Don Kichot, alem już powiedział, że się w to nie wdaje. Jeno pan Don Kichot objaśnić nas może, rzekł pleban, czy to jest kubaka, czyli też siodło. W rzeczach do rycerstwa należących wszyscy jego wyższość uznajemy. Na Boga, mości panowie, odparł Don Kichot, w kasztelu tym, w którym dwa razy noclegowałem, tak dziwne rzeczy mi się przydarzyły, że teraz nie śmiem już wyrażać się twierdząco jakiejś rzeczy, która do niego przynależy. Jak sobie imaginuję, wszystko, co się tu przytrafia, dzieje się przez omamienia. Za pierwszym razem okrutnie mnie poturbował jakiś maur tutejszy, zaś Sanczy niezbyt dobrze się powiodło w rozprawie z łotrami, co temu maurowi towarzyszyli. Wczorajszej znowu nocy zostałem zawieszony za ramię i w tym przykrym stanie znajdowałem się około 2 godzin, nie wiedząc wcale, skąd mnie ta zdrada i nieszczęście spotkać mogło. Gdybym teraz chciał tak zawiłe rzeczy roztrząsać, nadto zuchwałym mógłbym się okazać. Jużem powiedział moje zdanie względem tego, czy jest to hełm, a nie miedniczka. Nie podejmuję się jednak rozeznać, czy to kubaka, czy też siodło. Sprawę tę pozostawiam rozsądzeniu wielmożnych panów. Może zaczarowania nie będą miały mocy nad wielmożnymi panami, gdyż nie jesteście pasowanymi rycerzami jak ja. Mając umysł niezaćmiony, będziecie mogli osądzać sprawy tego zamku takimi, jakimi są w istocie. Ja tego uczynić nie jestem w stanie, gdyż wszystko mi się tu opacznie przedstawia. Pan Don Kichot rzetelnie mówi, rzekł w tym miejscu Don Ferdynand. Do nas należy tę sprawę rozsądzić. Aby zaś żadnej niepewności już nie było, chcę sekretnie głosy wielmożnych panów pozbierać, a później dopiero wynik jasno objawić. Wszystko to było pobudką do śmiechu dla wszystkich tych, co znali szaleństwa Don Kichota, lecz inni za niezwyczajne dziwactwa to uznawali, zwłaszcza czterej służący Don Ludwika, jako też sam Don Ludwik i trzej podróżni, którzy przypadkiem w oberży się znaleźli. Mieli oni pozór zbirów świętej Hermandady, jakoż tak w samej rzeczy było. Balwierz prawie nie szalał ze złości, widząc, że miednica przed jego oczyma przemieniła się w hełm Ambrina.
Nie wątpił, że i okubaczenie z osła na bogaty rząd koński się zamieni. Wszyscy się śmieli, patrząc, jak Don Ferdynand zbiera głosy. Mówił z każdym na ucho, aby zapytany sekretnie deklarował, czy ów klejnot, o który takie walki toczono, uważano za kubakę, czy też za rząd. Gdy już pozbierał głosy tych, co Don Kichota znali, oznajmił wielce donośnie. W samej rzeczy, mój poczciwcze, Jużem się i znużył zbieraniem tych sądów. Widzę przecie, że gdy i kogoś zapytam o to, co wiedzieć pragnę, otrzymuję respons, że szaleństwem jest utrzymywać, iż ten rząd na konia jest kubaką na osła. Już wtedy, mój nieboraku, musisz się z losem pogodzić, gdyż choćbyś pospołu ze swym osłem chciał przeczyć temu, nic rzędu końskiego na burdę nie zmieni. Złe racje i dowody w tym sporze przywodziłeś. Bodajbym nigdy nieba nie oglądał, rzekł nieborak Balwierz, jeśli się wszyscy nie mylicie. Niechaj moja dusza tak czysta przed Bogiem stanie, jako jest prawdą, że to kubaka, a nie rząd. A liści prawa tam się obracają, więcej już nie powiem. Przecież nie jestem pijany. Często poszczę, chociaż nie zawsze czynię to dla grzechów odpuszczenia. Androny, które plutł Balwierz, nie mniejszą były pobudką do śmiechu, jak szaleństwa Don Kichota. Rycerz nasz rzekł w końcu. Nie masz tedy tutaj nic więcej do czynienia, jak aby każdy wziął swoją własność. Komu Bóg dał, niechaj mu święty Piotr błogosławi. Jeden z czterech jezdnych rzekł wówczas. Jeśli to wszystko nie jest ułożoną krotochwilą, to i pojąć nie mogę, jak ludzie roztropni i stateczni zebrani tutaj śmią twierdzić, że to nie jest miednica ani kubaka. Widząc jednak, że wszyscy tak z uporem utrzymują, imaginuję sobie, że coś się w tym kryć musi, skoro przeczą temu, co jawna prawda i eksperiencja okazuje. Przecie nabisa, i tu piękne słówko dodał, wszyscy, co na świecie żyją, nie przekonają mnie, że to nie jest miednica balwierska, a tamto kubaką z osła. Może jest to kubaką z oślicy, rzekł pleban. Na jedno tu wychodzi, odparł sługa. Nie na tym przecie materia sporu się zasadza. Rzecz w tym, czy to kubaka, czy nie kubaka, jak wielmożni panowie utrzymujecie. Jeden z łuczników, którzy przybyli do Austerii, usłyszawszy, o co rzecz idzie, rzekł pełen kolery. Ta kulbaka jest taką kulbaką, jak mój ojciec jest moim ojcem. Kto mówi przeciwnie, jest opojem i wariatem. Łżesz niegodnie, arcyszelmo! Krzyknął Don Kichot i podniósł szykopie, której nigdy z rąk nie wypuszczał. Wymierzył tak tęgi raz w głowę zbira, że gdyby ten był się nie umknął, niechybnie padłby na ziemię bez duszy. Kopia połamała się w kawały. Inni ucznicy, widząc jak potraktowano ich towarzysza, wszczeli wielki rumor, wzywając pomocy w imieniu świętej Hermandady. Oberżysta, który także do bractwa należał, pobiegł co żywo po swoją urzędową laskę i szpadę i stanął u boku swoich towarzyszy. Służący Don Ludwika otoczyli go kołem w obawie, aby im się nie wymknął, skorzystawszy z zamieszki. Balwierz, widząc, że cały dom do góry nogami się wywraca, znów schwycił za kulbakę, za którą z drugiej strony Sancho łapił. Don Quixote dobył szpadę i runął na zbirów świętej Hermandady. Don Ludwik rozkazał swoim ludziom, aby biegli na pomoc Don Quixotowi, Kardeniowi i Don Ferdynandowi. Pleban krzyczał, oberżyska wrzeszczała, zaś jej córka i Maritornes spłakały. Dorota była pomieszana, Donna Clara bliska omdlenia, a Lucinda osłupiała. Balwierz łupił Sancha, Sancho okładał Balwierza. Don Ludwik, którego jeden z wysłańców ośmielił się za ramię schwycić, aby mu nie uciekł, tak go pięścią uraczył, że mu gębę rozkrwawił. Audytor pospieszył na pomoc Don Ludwikowi. Don Ferdynand powalił jednego ze zbirów i trzymał go pod sobą, okładając, co się zmieści. Oberżysta wrzeszczał ze wszystkich sił, wzywając na pomoc świętej Hermandady. W całej oberży słychać było tylko płacze, krzyki, piski, wrzaski, odgłosy kijów, pałek, pięści i kopnięć, kląskania kułaków, zgrzytania zębów, wołania na trwogę i szmer krwi płynącej. W pośród tego tumultu, rozterek i nierządu Don Kichot wyobraził sobie nagle, że przybył do obozu Agromanta, gdzie się piekielna wdała niezgoda. Zawołał grzmiącym głosem, który rozległ się w całej karczmie. — Wstrzymajcie się wszyscy, uciszcie się! Broń złóżcie i słuchajcie mnie, jeśli życie zachować chcecie! Na ten ogromny krzyk wszyscy się zastanowili, zaś Don Kichot dalej swoją mowę ciągnął. Zalicz wam nie mówiłem, mości panowie, że zamczysko to jest zaczarowane i że cały regiment diabłów tutaj zamieszkuje. Chcąc się przeświadczyć o prawdzie słów moich, musicie na własne oczy ujrzeć, iż niezgoda z obozu Agromanta między nas się wcisnęła. Zważcie, że się wojuje tutaj dla szpady, tam dla rumaka, tam znów dla orła czy hełmu. Wszyscy się zwalczamy, nikogo i niczego w tym pomieszaniu nie rozeznając. Przybliżcie się, mości panie audytorze i księże plebanie. Niechaj jeden z wielmożnych panów znaczy króla Agromanta, drugi zaś króla Sobrina i uczyńcie pokój pomiędzy nami. Wszak na Boga żywego wielkie to jest szaleństwo, by tylu ludzi znakomitych mordowało się dla tak błahej przyczyny.
Łucznicy, którzy tej mowy Don Quixota pojąć nie mogli, widząc, że ich Don Ferdynand, Cardenio i ich współecznicy tęgo młócą, nie chcieli bitwy zaprzestać. Jeno Balwierz dość miał zwady, gdyż stracił w niej brodę swoją i kulbakę na osła. Sancho na pierwsze słowo swego pana pohamował się, jak na dobrego sługę przystało. Czterej służący Don Ludwika także uspokoili się, widząc, że niewiele by wskurali tą modłą wojując. Tylko gospodarz upierał się przy swoim i krzyczał, aby ukarać zuchwalstwa tego szaleńca, który mu ciągle spokój w oberży zakłócał. Wreszcie zgiełk ustał. Kulbaka aż do sądnego dnia pozostała rzędem, miednica hełmem, a karczma zamkiem w wyobraźni Don Quixota. Gdy więc pokój zawarty został, a wszyscy dzięki staraniom plebana i audytora pogodzili się z sobą, służący Don Ludwika od nowa nań nalegać jeli, aby z nimi nie mieszkając powracał. Gdy Don Ludwik z sługami się umawiał, audytor, opowiedziawszy Don Ferdynandowi, Cardeniowi i plebanowi słowa Don Ludwika, radził się ich, jak ma postąpić w tej okoliczności. Ułożyli wszyscy zatem, iż Don Ferdynand da się poznać służącym Don Ludwika i powie im, że zabiera go z sobą do Andaluzji, gdzie brat jego Markis przyjmie gościa z honorami należnymi jego znacznej kondycji. Wszystkim wiadomy był zamysł Don Ludwika, aby się ojcu swemu na oczy nie pokazywać. Gdy już czterej wysłannicy poznali znakomity stan Don Ferdynanda i nieprzemożony Don Ludwika zamiar, postanowili, że trzech z nich pojedzie dać się znać ojcu o tym, co zaszło. Jeden zaś na usługach Don Ludwika tak długo pozostanie, aż tamci po niego powrócą. Tym sposobem, dzięki roztropności króla Sobrina i powadze króla Agromanta, skończyły się rozruchy, tumulty i zamieszki. Ale iść nieubłagany wróg zgody, zazdrosny, panujący spokój, widząc, że go wyszydzono i wyśmiano i że nieznaczną korzyść odniósł z tego, iż mu się udało wepchnąć wszystkich do zawikłanego labiryntu, umyślił nowymi podpuszczeniami znów do kłótni i zamieszek doprowadzić. Zbiry ucichli, dowiedziawszy się, że ludzie, z którymi się w zwadę wdali, byli personami znacznego stanu. Wymknęli się przeto z ciżby, mniemając, że większą korzyścią będzie walki zaprzestać, niż nawet zwycięstwo w niej odnieść. Lecz jeden z łuczników, ten sam, którego Don Ferdynand srodze zmordował i podeptał, przypomniał sobie, że między wyrokami i rozkazami uwięzienia różnych złoczyńców ma także wyrok przeciwko Don Quixotowi, którego święta Hermandada kazała pojmać za to, że galernikom wolność przywrócił. Sancho obawiał się więc nie bez racji. Gdy już to podejrzenie na niego naszło, zapragnął upewnić się, czy znaki, co mu tego złoczyńcy oznaczały, do Don Quixota się stosują. Dobywszy z zanadrza zwitek pergaminu, znalazł to, czego szukał. Jął czytać powoli, kawecząc, ponieważ w sztuce czytania zbytnio biegły nie był i za każdym przeczytanym słowem podnosił oczy na Don Quixota, przyrównując skład jego twarzy do znaków, które go tam określały. Gdy się upewnił, złożył pergamin, schwycił go w lewą rękę, a prawą ułapił Don Quixota za kołnierz od kaftana tak mocno, że tamten ledwie mógł dech złapać i wrzasnął z całej siły: pomocy dla świętej Hermandady, aby nikt nie wątpił, że mam słuszność tego się domagać, niechaj przeczyta wyrok, który rozkazuje schwytać tego łotra i zbójcę. Pleban, wziąwszy wyrok do ręki, uznał, że zbir prawdę mówi i że znaki podane na wszą się z wyglądem Don Quixota zgadzają. Nasz rycerz, i widząc, że się szpetnie potraktowanym od tak podłego gbura, wpadł w gniew straszliwy, tak, iż mu wszystkie kości trzeszczeć jęły, po czym ułapił zbira za gardło obiema rękoma. Niechybnie, gdyby towarzysze mu na pomoc nie przybiegli, zginąłby, nim by się zbył, z uścisku Don Quixota wydostał. Karczmarz, z urzędu swego obowiązany do okazywania pomocy zbrojnej swoim społecznikom, przybiegł co tchu w sukurs. Oberżystka, ujrzawszy, że jej mąż znów zwadę się zdaje, zaczęła wrzeszczeć. Z wrzaskami tymi zmieszały się piski i krzyki Marii Torners oraz gospodarskiej córki, które wzywały pomocy nieba dla walczących. Sancho, widząc, co się dzieje, zawołał: na Boga żywego! Prawdą jest, co mówił mój pan o zaczarowaniu tego zamku. Jednej godziny nie można tu żyć spokojnie. Don Ferdynand rozdzielił zbira i Don Quixota i z wielką radością dla obu, którzy się wzajemnie dusili, uścisk ich rozluźnił. Jeden był ułapiony za szyję, drugi za kołnierz od kaftana. Niemniej jednak łucznicy nie przestali się domagać jeńca i wołać pomocy tak, aby go związać i uprowadzić swobodnie mogli.
Tego się po nich domagał wszak król święta Hermandada, w imieniu której teraz żądali wsporu, aby pojmać łupieżcę i zbójcę włóczącego się po głównych traktach i błędowniach. Don Kichot, usłyszawszy, że go takimi słowy szkalują, roześmiał się w głos i rzekł z wielkim spokojem: – Ha, pójdźcie tu, hałastro nikczemna. Plądrowaniem i rozbijaniem po gościńcach zowiecie, jeśli ktoś powraca wolność ludziom w kajdany zakutym, daje pomoc nieszczęśliwym, podnosi upadłych, wspiera uciśnionych, opatruje potrzebujących. Nikczemne plemię, które dla swej podłości i niskości umysłu niegodne jesteś, by niebo dało ci pozory cnoty dzielności w rycerstwie błędem się zawierające, albo wywiodło cię z grubej ciemności i błędu, w jakiej ponurzeni tkwicie, nie umiejąc okazać czci. Nie tylko cieniowi błędnego rycerza, ale jego przytomności. Pójdźcie tutaj całą gromadą obmierzłe łajdaki, nie łucznicy, ale złodzieje, rozbijający na traktach pod osłoną świętej Hermandady. Cóż to za głupiec podpisał rozkaz pojmania takiego jak ja rycerza? Któż jest ten, co nie wie, że rycerze błędni nie podlegają sprawiedliwości trybunałów i że ich prawem jest szpada, ich trybunałem dzielność, a ich ustawą i nakazem wola własna? Któż by tym szaleńcem, powtarzam, co nie wiedział, że nie masz na świecie indygenatu, co by w takie przywileje wyłączności był opatrzony, jak tytuł, który zdobywa sobie rycerz w dniu, gdy pasowania dostępuje i twardemu ćwiczeniu rycerskiego rzemiosła się poświęca. Któryż to rycerz błędny płacił kiedy czynsz? Podatek od soli, daninę, myto, cło, czopowe, mostowe, podymne, poglowne, albo na papucie młodej królowej się składał? Jakiż to krawiec żądał od niego zapłaty za szatę, którą mu uszył? Któryż kasztelan goszczący go w zamku domagał się później za tę gościnę pieniędzy? Któryż król nie sadzał go po prawicy u swego stołu? Jakaż to dama albo panienka mogła się jego powabom oprzeć, zaś zakochawszy się w nim nie ulec jego woli czy zachceniu? Na ostatek, któremuż to rycerzowi z tych, co byli, są albo i będą na świecie, mogło zabraknąć odwagi, by nie wyliczył 400 plag, 400 zbirom, którzy mu się pod nogami plączą?
Czyta Reda Haddad.